Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mogłem powiedzieć na początku tego odcinka kopę lat, bo się nie słyszeliśmy bardzo długo. Za mną jest pan Leszek Ślazek, autor książek, ekspert do spraw Chin z chiny24.com. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry. Ekspert to dużo powiedziane. Trochę kiedyś w tych Chinach dłubi od 30 lat. Także.
Kiedyś mi się dostało za rozmowę z panem. Nie wiem, czy pan widział.
Nie, myślę, że generalnie rozmawianie ze mną przynajmniej do pewnego czasu było mało popularne, co wynika de facto z małego zrozumienia mojej, nazywam to już w tej chwili krucjatą, czyli po prostu informowania o Chinach takimi, jakimi są, bo miałem je okazję oglądać od dołu poziomu fabryk takich tych najbardziej, określiłbym to, kapitalistycznych w latach 90. i miałem okazję obserwować, co z tego, co widziałem w roku 94, 5, 6, stało się tym, czym jest dzisiaj, tak? Jakie Chiny były wtedy, jakie są dzisiaj, jak to się stało i dlaczego.
Ale potrafi pan być krytyczny wobec Chin?
Ja jestem cały czas krytyczny. Nigdy nie wyobrażałem sobie w siebie w Chinach na stałe po prostu. To nie jest moja bajka, to nie jest moja rzeczywistość, tyle że to nie ma żadnego znaczenia. To jest fakt, który jest faktem autentycznym, istnieje i nie po prostu najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, i robimy to, jest wypieranie i nakładanie na w ogóle pojęcie Chin takiej kalki, takiej łaty emocji. To jest po prostu według mnie najgorsze rozwiązanie, ale robimy to z wszystkimi tego konsekwencjami, z którymi borykamy się już coraz bardziej i które ta rzeczywistość, te realia chińskie coraz bardziej nas dotykają. Mój ostatnio ulubiony temat to choćby chińskie samochody, tak, które wielu zaskakują, mnie nie, uprzedzałem, że tak będzie.
No to myślę, że to jest standard. Polacy również też znają już powoli chińskie marki.
No właśnie, chińskie marki to jest też jedna z rzeczy, która mnie fascynuje. Chińskie marki, a proszę wymienić polską markę, którą rozpoznaje Włoch, Amerykanin, Australijczyk, Chińczyk.
No, wymieniłbym parę raczej osobistości, jeżeli chodzi o polską markę, będzie ciężko. Powiedzmy, nie chcę żyć też we własnej bańce, bo globalnie no to rzeczywiście będzie z tym problem. Europejsko myślę, że sobie spokojnie bym poradził.
No to poproszę jakąś markę, w którą każdy Europejczyk rozpoznaje i wie, że jest Polska.
Ja myślę, że na przykład grupa 4F, grupa LPP, w londyńskich najlepszych ulicach mamy markę Reserved i sklepy, nasza odzież jest bardzo popularna, Sinsay chociażby.
Ale myślę, że to my tak to postrzegliśmy, zrobili ankietę taką, poszli na ulicę i zapytali, polska marka.
Polska marka, nie każdy też ma świadomość tego, że na przykład Skoda nie jest marką czeską, tylko należy do innego.
Oczywiście, tylko że no to jest to skojarzenie, którego myśmy się nie nauczyli, tego to też w jakiś tam sposób mnie frapuje, że Chińczycy wychodząc zupełnie z niczego, koniec lat 70., to też pokazuje w tej swojej nowej książce, to było jedno z najbiedniejszych państw świata, z niczym, zupełnie, tam nic nie było. Były tylko deficyty. To państwo w bardzo krótkim czasie, ledwie w 40 lat, postanowiło się tak wewnętrznie zorganizować, że chociażby pojawiły się takie marki jak Xiaomi, który ma bodaj 15 lat wszystkiego, tak, a jest w tej chwili globalną marką rozpoznawaną na wielu płaszczyznach na całym świecie. No i nie kończy w tym momencie, w którym wydawałoby się, że skończyć powinna. Takich obszarów jest bardzo dużo, natomiast Gorzej jest jeszcze w niszach wszelkiego rodzaju, począwszy od nisz przemysłowych, chociażby produkcja stoczniowa, a skończywszy na niszach naukowych. To, co jest dla mnie bardzo zaskakującą kwestią, naprawdę to mnie zaskakuje, nie wiem skąd się to wzięło. Domyślam się, ale to jest tylko domysł, to pozycja chińskich naukowców. Jeżeli pan popyta kogoś, kto jest naprawdę dobry w jakieś naukowe klocki, o to, co się wydarzyło w ostatnich 10 latach, nie więcej, 10 latach, jeżeli chodzi na przykład o poziom prac naukowych, publikacji naukowych chińskich, no to budzi, może nie obawę, ale we mnie budzi to zdziwienie, bo ja z tym światem miałem kontakt od wielu lat i naprawdę, naprawdę nie wiem, jakie siły, jakie impulsy sprawiły, że no, pojawiła się jakość, bo ilość była zawsze, natomiast ostatnio mamy do czynienia z jakością i to z jakością na poziomie światowym. Także to jest też taka kwestia, która mnie zaskakuje i która jest wypierana, która jest zawsze nakrywana tym, że to reżim komunistyczny, że komuniści kradną, wszystko jest naśladownictwem. To
Ale
już jest
kto
dawno
wypiera?
nieprawda.
Panie Leszku, kto wypiera? Bo o kim pan
No,
mówi?
wystarczy uruchomić media głównego nurtu, tak? Wystarczy posłuchać tego, co mówią politycy. W Ameryce mamy konsensus, że Chiny są imperium zła, że trzeba kolejne nakładać jakieś embarga i tak dalej. Wszystko jest przeciwskuteczne, oczywiście. To wszystko też powoduje, że świat nam się zaczyna rozdzierać na tą już troszeczkę starzejącą się północ. I globalne, pełne ambicji południe, dla którego Chiny są pewnego rodzaju wzorcem postępowania, wzorcem rozwoju. I tamte współprace rozwijają się dość intensywnie i w dość dziwnych kierunkach, znaczy inaczej nie dziwnych, zaskakujących, jak chociażby ostatnie rozwinięcie formatu BRICS, gdzie obok siebie stają Arabia Saudyjska i Iran. No to są wszystkie inwestycje, które w tej chwili pojawiły się w Arabii Saudyjskiej, gigantyczne inwestycje o znaczeniu cywilizacyjnym zarówno dla państwa, jak i dla całego regionu. One są tworzone w ścisłej współpracy z Chinami. I my tego nie zauważamy i nie bierzemy pod uwagę w budowaniu takich projekcji w własnej przyszłości, w perspektywie 5-10 lat, a powinniśmy. Myślę, że bardzo dużą uwagę powinniśmy zwracać w tym kierunku. Z naszej strony nakładamy bardzo dużo emocji, przynajmniej w tej przestrzeni publicznej. Natomiast bardzo mało takiego jest racjonalnego myślenia, bo obawiam się, że w większości przypadków właśnie przyjęliśmy do wiadomości, że są państwa dobre, przyjazne i niedobre, nieprzyjazne, to tak nie działa, nigdy tak nie działało. I zwłaszcza w wymiarze decyzji politycznych powinniśmy być bardzo ostrożni z tego typu deklaracjami, decyzjami fundowanymi na takich podstawach. Zwłaszcza dzisiaj uważam, że Europa powinna być takim tworem pivotalnym i naprawdę nie powinna dokonywać definitywnych wyborów w tym układzie, czyli Stany Zjednoczone, Chiny. Tutaj Europa raczej powinna odgrywać rolę panny na wydaniu i czerpać korzyści z tego rozwodu z obu stron.
Dlaczego Europa ma stanąć po stronie Chin, skoro, no.
Nie ma stanąć po stronie Chin, ma stanąć po swojej stronie. To nie jest tak, że my mamy dokonać wyboru. Właśnie na tym polega chyba też problem, taki generalny problem, że my zakładamy, że musimy dokonać jakiegoś wyboru. Nie. My jesteśmy, jeżeli chcemy być równorzędnym partnerem w grze, to nie możemy dokonywać wyboru, tylko ten wybór jest oczywisty. My gramy na siebie, wyłącznie na siebie. I gramy tak, żeby to o nas zabiegano, a nie, że my po prostu w każdej sytuacji szukamy jakiegoś sojusznika, jakiegoś partnera, który o nas się zatroszczy Bo musimy pamiętać, że historia tego dowodzi. W sytuacji krytycznej nikt się o nas nie zatroszczy. Jeżeli będzie to korzystne dla większego gracza, to nas po prostu odda, jak na szachownicy, tak? Będzie taka sytuacja, gdzie się będzie opłacało, żeby ktoś nas zbił, no to nas zbije, spadniemy z planszy.
Globalna rozgrywka, ale kto nas zmiecie planszy? O kim pan mówi? O jakiej jest geopolityczna rozgrywka pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi? Mówi pan, że nie musimy stawać pomiędzy jednymi a drugimi. Mamy stać, powiedzmy, w rozkroku, patrzeć na lewo, prawo, rozglądać się, nie
Nie.
podejmować pewnych decyzji, sprawiać, żeby o nas się w jakiś sposób. Później wielokrotnie pan w swoich wypowiedziach wskazywał, że Polska jest graczem słabym. Jak słaby gracz, czy to też gracz uzależniony taki od chińskiej, na przykład od Chin dzisiaj Niemcy mają grać w rozkroku i patrzeć na lewo i prawo, kiedy ekonomia i statystyki mówią jedno. Jak mamy stać w rozkroku, kiedy w interesie naszym narodowym polskim jest wygrana na przykład Ukrainy na froncie, a Chiny są niejako nazywane sprzymierzeńcem Rosji, w jakiś sposób też mają wpływ na to, co się dzieje na wschodzie. To jest ten kierunek, to jest ten partner, z którym
Bo to
współpracować?
nie chodzi o rozkrok właśnie. No pan mówi o rozkroku, ja mówię o graniu na siebie, czyli o zwieraniu szyków, a nie rozkładaniu rąk. Jesteśmy słabi, ponieważ nie gramy na siebie. Tutaj dobrym przykładem może być chociażby Arabia Saudyjska, która nagle stała się państwem pivotalnym i tylko na tym zyskuje. Tylko na tym zyskuje. Zyskuje na tym z jednej strony duże zainteresowanie ze strony, rosnące zainteresowanie ze strony Stanów Zjednoczonych.
Ale my nie mamy
Aczkolwiek
ropy.
też, no ale no mamy jakieś chyba inne wartości. Jeżeli nie mamy żadnych wartości, to rozejdźmy się i po prostu dajmy sobie spokój.
Jakie mamy wartości oprócz położenia geograficznego dzisiaj? Czym Polska może sprawić, że będzie mogła wymieniać się i dyskutować pomiędzy jednym a drugim partnerem?
Mamy potencjał przede wszystkim demograficzny. Jesteśmy sporym państwem w Europie,
Najbardziej
położonym,
starzejącym się.
no tak jak i cała Europa, to jest akurat, wie pan, cała Eurazja się starzeje, nawet Indie zaczęły się ostatnio kurczyć, jeżeli chodzi o te wskaźniki demograficzne. Natomiast to, co jest naszym interesem, to właśnie położenie geograficzne, które przez lata uważane było za atrybut, dziś coraz częściej myślimy o tym jako nieco mniej atrakcyjnym, mniej atrakcyjnej cesze naszego państwa. To, co jest chociażby z mojego punktu widzenia, tak? My mamy ogromne potencjały, jeżeli chodzi o produkcję, tyle że ta produkcja wciąż ma charakter produkcji usługowej. My powinniśmy uczyć się między innymi od Chińczyków tego, jak budować własne marki, jak budować własne produkty i dokładnie robić to, co robili wcześniej Brytyjczycy, potem Amerykanie, potem Japończycy i Chińczycy, czyli poszukiwać na świecie takich okoliczności, takich państw, takich firm, takich technologii, które możemy do siebie przyciągnąć i które możemy u siebie rozwijać. Ja uważam, że takimi technologiami jest na przykład robotyka i automatyka. I tutaj moglibyśmy bardzo wiele zdziałać, gdybyśmy się za to zaczęli zabierać. Ta sytuacja, w której myśmy się znaleźli, ona od nas w tej chwili wymaga funkcjonowania, grania na wielu frontach i poszukiwania korzyści, nie stania w rozkroku, właśnie nie stania w rozkroku, tylko poszukiwania korzyści, ale grania twardego, negocjowania i układania się na własnych warunkach, a nie tak, jak nam ktoś pozwala. I w momencie, kiedy mamy dwie albo trzy siły sobie przeciwne, które muszą konkurować o nas, nasza sytuacja, nasza pozycja się wzmacnia. To jest dla mnie to jest oczywiste. Dlatego też nie możemy grać i dlatego jesteśmy słabi, bo my zaczęliśmy w pewnym momencie grać tylko do jednej bramki, co nie jest najmądrzejszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że ta siła utraciła przewidywalność. My nie wiemy, co będzie w styczniu przyszłego roku, jeżeli chodzi o nasze sojusze największe. Po prostu nie wiemy tego. Pan nie wie, ja nie wiem.
Podważa pan sojusz zwany Unią Europejską i podważa pan sojusz
Nie, 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 nie
północnoatlantycki.
Unią Europejską. Wątpię w solidność zapewnień stron amerykańskich.
Czyli
To
wątpi
się
pan w
może.
sojusz północnoatlantycki otwarcie. Podaje pan wątpliwość traktaty, które podpisaliśmy.
To nie ja podaję wątpliwość. Wątpliwość to podaje potencjalny prezydent Stanów Zjednoczonych. To on to podaje wątpliwość publicznie, po wielokroć. I mówi, że jeżeli cokolwiek się będzie działo w Europie, to on się w to nie będzie wtrącał. To nie są moje słowa.
Ale prezydent Trump i amerykaniści to przyznają, nie mówi to do elektoratu na zewnątrz, tylko na wewnątrz.
Ale pamięta pan, co się stało, jak Donald Trump został prezydentem po raz pierwszy? W pierwszych chwilach swojego urzędowania właściwie zlikwidował wszystkie postanowienia, odwołał wszystkie postanowienia, które w ostatnich latach zrealizowała administracja Obamy, prawda? Porozumienie paryskie, w relacje z Iranem, ten pakt pacyficzny, to wszystko poszło tereferę. W niektóre z tych miejsc weszli Chińczycy natychmiast z sukcesem. Stąd mamy na przykład taki format jak RCEP, w którym biorą udział takie państwa czyli Strefa Wolnego Handlu, w której to strefy akces swój pierwszy zgłosiła, potwierdziła Australia, jeszcze za premiera Morrisona, i w którym jest Japonia. Więc no, to są rzeczy, które się wydarzały i mogą się wydarzyć. Ja nie mówię, że się wydarzą, nie wiem, co, nie siedzę w głowach tych ludzi, ale to jest ta rzeczywistość, z którą się musimy borykać, którą musimy rozpatrywać. Musi być plan A, B, C, a my mamy tylko plan A. To jest bardzo duży według mnie problem. I tu nie ma znaczenia, czy my w tym portfolio potencjalnych partnerów mamy partnerów, których uważa się za dobrych czy złych, bo to w polityce i w stosunkach międzynarodowych naprawdę nie ma żadnego znaczenia, nigdy nie miała. Ta kwestia znaczenia, no, wystarczy po prostu wrócić do Mikołaja Machiavelliego i po prostu przeczytać, czym tak naprawdę powinien się kierować książę. To jest, myślę, to jest duży problem, że my za mało kalkulujemy, za mało negocjujemy, za dużo wkładamy w to, co robimy, między innymi w tej sferze politycznej, w polityce zagranicznej, za dużo tu jest emocji. Co więcej, to jest też dla sił zewnętrznych dość oczywiste. Jesteśmy dość przewidywalni w swoich reakcjach, w związku z tym też no, w wielu przypadkach tą cechę się wykorzystuje.
Wspomina pan o emocjach, ale jednak jest pewne dokumenty, które powstały nawet w polskiej administracji. Jest strategia bezpieczeństwa narodowego, są decyzje, które już zostały podjęte o euroatlantyckim kursie. Pewne decyzje też zapadają i to widać po stolicach europejskich. Mówię tu o tym, że w jakiś sposób no, Chiny nie wszędzie są mile widziane. Decyzja zapadła, to znaczy mam tak wrażenie, decyzja zapadła. Jakaś ścieżka, która została obrana za poprzednie władze. Wczoraj mieliśmy rocznicę 25 lat Polski w NATO. Gdzie Chiny, gdzie Pekin, a gdzie Warszawa? To znaczy te takie spojrzenie w stronę Chin, co ona nam da dzisiaj w geopolitycznej tej układance, kiedy tak naprawdę no, chińscy ambasadorzy wcale nie mają łatwego życia na kontynencie.
No nie mają łatwego życia na kontynencie, ponieważ no, kontynent bardzo słabo rozumie swoją aktualną pozycję. Ja na dużo spraw patrzę przez pryzmat produkcji i to jest to, co robimy. Mamy już na to dowody empiryczne, chociażby w kwestii energii europejskiej. Mamy dowody empiryczne, że funkcjonować w świecie zależności jednokierunkowej i pchamy się jeszcze bardziej w zależności jednokierunkowej. Nie wyciągnęliśmy wniosku podstawowego, który wyciąga każdy przeciętny menadżer firmy, że dywersyfikujemy ryzyka. Myśmy się tego nie nauczyli, pomimo tego, że dostaliśmy klapsa i ten klaps cały czas nas piecze. Nie spowodowaliśmy niczego, co by sprawiło, że ta Europa, a myślę, że ma wiele obszarów, mogłaby zacząć funkcjonować jako naprawdę coraz bardziej zwierający się organizm, coraz bardziej skłaniający swoich członków, łącznie z obywatelami tej Europy, skłaniała do wizji Europy wspólnej, Europy jednej, Europy dużej i silnej. Zamiast konkretnych inwestycji, konkretnych projektów, konkretnych realizacji, wprowadza się takie hasła, które demolują tak naprawdę ideę europejską, czyli chociażby hasło ulubione ostatnio, hasło popularne Zielony Ład. Zamiast tego powinniśmy chociażby przyglądać się właśnie Chinom, próbować zbudować na przykład europejską sieć energetyczną. Czy pan, panie Mateuszu, wie, bo wie pan, że Chiny są największą w tej chwili, znaczy największą pod względem produkcyjnym gospodarką świata, są w tej chwili większe niż Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Korea Południowa, Indie razem wzięte. To są Chiny. To jest przemysł. Czy pan, panie Mateuszu, wie, jaki jest procent energii odnawialnej w miksie energetycznym Chin na dzień dzisiejszy?
80% z źródła konwencjonalne to były, a jeżeli chodzi o 50% mocy zainstalowanej kraju, to były chyba to źródła odnawialne, fotowoltaika, tak?
20, 23, czwarty kwartał, 51% to są źródła odnawialne. Bez ujęcia w energii jądrowej. Tymczasem w Europie cały czas pokutuje przekonanie, że energia odnawialna to jest energia, która jest fajna dla gospodarstw domowych. Widać, że jakieś lekcji nie odrobiliśmy. Nie odrobiliśmy lekcji takiej, że budowanie w dzisiejszych okolicznościach przyrody, jakiejkolwiek pozycji na świecie wymaga jednoczenia, bo mamy co najmniej trzech aspirujących graczy. Mamy Indie, mamy Chiny, no Stany Zjednoczone nie są aspirujące, utrzymujące swoją pozycję, ale Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. Mamy też mniejsze państwa, jak chociażby Arabia Saudyjska, która stała się w tej chwili liderem całego Półwyspu Arabskiego, a zamierza stać się liderem całego tego obszaru od Afganistanu po Mauretanię. Ma takie ambicje. Mamy też Iran, który gdzieś tam sobie odłożyliśmy na bok. Mało wiemy, co tam się dzieje, mało się orientujemy, gdzie Iran się niezwykle uprzemysłowił,
Kryzys
unowocześnił.
gospodarczy, ogromny kryzys gospodarczy w
Ma
Iranie.
ogromny kryzys gospodarczy, ale funkcjonuje trochę w innej rzeczywistości. Turcja też ma kryzys gospodarczy, a jest w stanie wyprodukować samochód tak elektryczny, którego Polska nie była w stanie wyprodukować, ruszając tym samym projektem w tym samym czasie. No, to jest ta troska, która mnie dręczy od dłuższego czasu. My posługujemy się pewnymi zbitkami, pewnymi frazami, ale de facto nie mamy pojęcia o tym, co się dzieje tak na poważnie w tych poszczególnych miejscach. Nie rozumiemy tych mechanizmów, bo ich nie rozpoznajemy, bo też nakładamy, tak jak w przypadku Chin, nakładamy po prostu klisze ekonomiczne, pojęcia wypracowane na Zachodzie do mechanizmu, który jest swoisty. On jest różny, naprawdę jest różny od tego, co my znamy. No i czym więcej w nas tego takiego zawzięcia, że my wiemy, że, no, że Chiny muszą upaść, co jest ostatnio taką często powtarzaną frazą. Ktoś policzył, że któryś z amerykańskich, albo Washington, albo w Wall Street, któryś z nich w ciągu 6 miesięcy wygenerowała 160 artykułów mówiących o tym, jak zła jest kondycja ekonomii chińskiej, no nie pojawiło się tam zbyt wiele artykułów mówiących o tym, co się w tych Chinach dzieje do przodu. I nie ma tam też takiej choćby konstatacji. To jest dla mnie, wie pan, to jest dla mnie zatrważające, bo no, mówi się pewne rzeczy i ja staram się naprawdę zdystansować do wszystkich kwestii politycznych, w sensie ideologii. Istotna dla mnie jest kwestia produkcji.
Jeszcze pozwolę się
Wywiad.
zapytać o tej energii, bo wydaje mi się, że lekcja w trakcie ostatnich, no, Europie się sporo należy batów za to, co się działo jeszcze lata temu, ale ostatnie 2 lata, dosyć duża dywersyfikacja źródeł, przynajmniej poszukiwanie innego, więc jakby ponad dzisiaj połowa energii elektrycznej oczywiście jest, energii, przepraszam, jest importowana, ale to no, oczywiście to jest gaz ziemny, ropa naftowa, poszukiwaliśmy na Bliskim Wschodzie, poszukujemy w Afryce. Mamy energię jądrową, która też stanowi 13%. Mamy odnawialne źródło, oczywiście 15%. Mam świadomość tego, co się dzieje na kontynencie, ale mimo wszystko magazyny są pełne. Niektóre kraje, w szczególności tutaj nasze sąsiednie, odrabiają lekcje. Wiedzą o tym uzależnieniu. Te polskie również racje stanu się przebijały. Może nie byłbym tak krytyczny wobec Europy.
Jaki mamy, Panie Mateuszu, projekt infrastruktury energetycznej ogólnoeuropejskiej? Mam na myśli szkieletową sieć energetyczną i system w smart grid, europejski smart grid i europejski system magazynowania energii ujednolicony.
Ujednolicone będą, myślę, że ciężko. Myślę, że każde tutaj.
No właśnie, od tego powinniśmy zacząć, tak? Myśląc o sobie jako w spójnym organizmie, w liczącym wielu członków rozrzuconych po kontynencie, w którym panują bardzo różne sytuacje klimatyczne i geograficzne, powinniśmy zacząć przede wszystkim od tego, żeby stworzyć fundament, czyli sieć energetyczną, nowoczesną, sprawną sieć energetyczną, dzięki której moglibyśmy przerzucać energię w dowolny sposób, w dowolnej chwili, ze wschodu na zachód, z północy na południe. To jest możliwe. Gdzie coś takiego występuje? Oczywiście w Chinach. Tam istnieją linie energetyczne przesyłające prąd o napięciu powyżej 800 tysięcy voltów o długości 3300 kilometrów.
Ale jest, są
Przykład.
priorytety infrastruktury energetycznej, to znaczy oczywiście
Ale czy myśmy coś zaczęli w ogóle w tej materii robić? Mamy tyle pieniędzy, mamy tylu fachowców,
magazyny
mamy tyle
wodoru,
kompetencji.
Dania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Polska, mamy infrastrukturę do importu drogą morską amoniaku, mamy plany rozwoju infrastruktury w
Ale
Niemczech,
my to
H2.
wszystko powinniśmy też planować i orientować się na siebie,
Ale ja
czyli
panu
znów
tłumaczę,
postępować.
pokazuję, że są korytarze, na przykład wodoru i projektów związanych z tą infrastrukturą transportową, importową. Po kilkanaście projektów wodorowych, Europa Środkowa, Południowo-Wschodnia, kraje bałtyckie.
Tylko, że wodór to jest no, w tej chwili jeszcze zbyt odległy rodzaj energii, zbyt droga to jest energia i jej zastosowanie no, jest dość ograniczone do chociażby transportu ciężkiego, no bo wodorem póki co nie opłaca się napędzać samochodów osobowych. Tymczasem są
Ale powiedział
no,
pan przedmiotem,
sprawdzone
że nie ma
szybsze.
żadnej strategii związanej z dekarbonizacją. No to ja tłumaczę
Ja nie
sobie.
mówię o dekarbonizacji. Panie Mateuszu, ja nie mówię o dekarbonizacji. Ja mówię o budowaniu nowoczesnej, paneuropejskiej struktury energetycznej. To nie jest dekarbonizacja. Dekarbonizacja jest też no, w dość słabym planem w momencie, tak jak chociażby deatomizacja Niemiec, w momencie, kiedy no, mamy problem z energią. Tu nie chodzi o źródła energii. Tu chodzi o możliwość sprawnego dystrybuowania energii w skali całego kontynentu. O to chodzi. Co z tego, że my mamy w Polsce tak dużo źródeł w energii fotowoltaicznej? Pan popyta ludzi, którzy mają swoje już albo małe, albo większe farmy fotowoltaiczne, co się dzieje w sobotę. Wie pan, co się dzieje w sobotę? Te farmy są odłączane od systemu. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce nie mamy sieci energetycznej, która byłaby w stanie redystrybuować tą energię produkowaną. I zamiast wykorzystywać tą energię właśnie, magazynować ją, przekształcać w wodór czy cokolwiek, to myśmy zaczęli się zajmować wisienką na torcie. My się zajmujemy zawsze wisienką, nie zajmujemy się fundamentami. To samo dotyczy chociażby samochodów elektrycznych, tak? My mówimy o samochodach elektrycznych. Tymczasem ja w mojej okolicy nie mam ani jednej ładowarki dla samochodu elektrycznego. Jeżeli się dowiemy, jak wygląda w tej chwili możliwość budowania stacji ładowania samochodów, no to okazuje się, że to nie jest tak, że na każdej stacji benzynowej będziemy w stanie postawić taką stację ładowania, gdyż albowiem tam może nie starczyć prądu najzwyczajniej w świecie. To jest ten problem i to jest ten rodzaj myślenia, którego moglibyśmy się na przykład nauczyć od Chin i które jest swego rodzaju atrakcją dla takich państw, chociażby jak Arabia Saudyjska. To przyciąga uwagę też państw chociażby afrykańskich i chociażby Brazylii. Nie chodzi o ideologię. To jest ta rzecz, z którą ja się borykam zawsze, ślazyk komunista. To jest kwestia jakiegoś wzorca. Niewiele mamy takich wzorców na świecie. Funkcjonowania państwa, gdzie państwo i gospodarka to jedno, gdzie to nie są, gdzie gospodarka nie jest jakimś tam obszarem funkcjonowania państwa. Państwo i gospodarka to jedno. I to daje efekt w postaci chociażby konstruowania tego typu projektów, które przynoszą rezultaty takie chociażby jak no, chińska motoryzacja. Panie Mateuszu, jak pierwszy raz wsiadłem do chińskiego samochodu marki Rewe, to prosiłem bardzo, żeby on nie jechał, nie ruszał, bo to według mnie było równoznaczne z wyrokiem śmierci, z samobójstwem. Tak? Ten samochód był pozornie tylko samochodem. On to wszystko, co samochód mieć powinien, miał, ale to wszystko do siebie nie pasowało. To była katastrofa. I to było kilkanaście lat temu. A dzisiaj my tego też nie jesteśmy świadomi. Samochody chińskie nie są tym samym, czym były kilkadziesiąt lat temu samochody firmy Deł, które pojawiły się w Polsce. I one były troszeczkę wizualnie może lepsze od tego, co było dostępne na polskim rynku, ale generalnie technologicznie one były zacofane. Natomiast to, co w tej chwili proponują Chińczycy, to jest rzecz bardziej rozwinięta niż najlepsza europejska konkurencja, bo europejska konkurencja od lat już tak naprawdę, takie firmy jak Volkswagen, Mercedes czy Audi, od lat bazują na tym, co się w Chinach wymyśla. Co się w Chinach wymyśla, zwłaszcza jeżeli chodzi o obszar samochodów elektrycznych. Tylko że dla porównania, w zeszłym miesiącu w Chinach przedstawiono taki projekt ogólnokrajowy synchronizowania, tak użyję tego słowa, samochodów elektrycznych z ogólnokrajową siecią energetyczną. Dlatego, że każdy samochód, który jest, zawiera baterię, może być pojazdem, który wykorzystuje tą energię dla poruszania się, ale może być też bankiem energii. I w Chinach, proszę sobie wyobrazić, wymyślono tak, że skoro mamy miliony samochodów elektrycznych, które akurat wieczorem są podłączone do milionów punktów ładowania, to one mogą z jednej strony pobierać tę energię, ładować te baterie, ale z drugiej strony w przypadku potrzeby takiej mogą być źródłem energii. I na tym poziomie już jest ta koncepcja energetyki w Chinach. Na tym poziomie jest też ta koncepcja chociażby elektromobilności, gdzie w najbliższych latach będą wprowadzane systemy autonomicznego w ruchu, przede wszystkim w transporcie publicznym. To jest, no, generalnie, to są wielostopniowe, wielowarstwowe koncepty, które są realizowane i według mnie, ponieważ nie ma innego wzorca na świecie, to powinien być jeden z wzorców, na który powinniśmy zwracać baczną uwagę. I nie na zasadzie miłości i wchodzenia w sojusze. Chiny zresztą w żadne sojusze nie wchodzą, chociaż Węgrzy z okazji 75. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych, notabene myśmy nawiązali je nieco wcześniej, otrzymali od Chińczyków gwarancję bezpieczeństwa, wyraźny sygnał w stronę nie wcale w stronę Stanów Zjednoczonych, tylko w stronę Rosji. Ale no, według mnie to, co jest największym błędem i problemem Europy, myśmy nie dokonali remanentu. Myśmy się odprzemysłowili i odprzemysławiamy się nieustannie. 20% firm niemieckich w tym roku deklaruje wyjście z Niemiec, firm przemysłowych. Deklaruje wyjście z Niemiec. Dlaczego? Bo energia jest zbyt droga. Energia jest zbyt droga, te firmy przestają być konkurencyjne. Więc podstawą w ogóle myślenia w Europie dzisiaj, w ogóle myślenia w Europie dzisiaj powinna być energetyka, ale nie na zasadzie właśnie projektów dekarbonizacji, etc., bo to jest bzdura. To jest bzdura. My potrzebujemy więcej energii i jeszcze więcej energii. Jeżeli tą energię, i tak robią właśnie Chiny, jeżeli potrzebujemy dzisiaj szybko dużo energii, to korzystamy ze źródeł sprawdzonych, co nie znaczy, że wycofujemy się z długookresowych projektów, tak? Chiny się nie wycofały z założenia, że w 2060 roku będą neutralne węglowo. I tak będzie, bo to się będzie po prostu pomału zapinać. Tyle, że no to wymaga myślenia bardzo szerokiego i głębokiego. Czyli, że te wszystkie projekty są opracowywane przez ludzi, którzy się na rzeczy znają, którzy nie podchodzą do tego emocjonalnie, tylko fachowo, którzy na poszczególnych problemach zjedli zęby. Oni wypracowują takie projekty. Te projekty przedstawiają decydentom politycznym, a ci decydenci polityczni z kolei decydują o tym, jak, skąd wziąć na to środki i inne zasoby przeznaczyć na to, żeby te projekty zrealizować. Tego nam w Europie brakuje. Tego ja to widzę, tego nam w Europie brakuje. Nie chcę nawet poruszać tematu produkcji zbrojeniowej, ponieważ to jest, no, to jest już katastrofa. Nie jesteśmy, jeżeli nie mamy energii, no to nie jesteśmy w stanie produkować chociażby taniej energii, to nie jesteśmy w stanie produkować chociażby takich rzeczy jak aluminium. Nie mamy pojęcia nawet, z czego tworzymy takie historie jak lasery. Ja wczoraj otrzymałem informację, zresztą publiczną, od kolegi, który jeździ na Ukrainę. Okazuje się, że już w tej chwili nie można dostać urządzeń do neutralizacji dronów. Dlaczego? No bo się okazało, że embargo chińskie na pewne komponenty i na pewne surowce wprowadzone w zeszłym roku, w grudniu, dało już skutek. I my tego po prostu nie bierzemy do głowy, nie kalkulujemy. To powinny być takie lejce, które powinny naprawdę powodować, byśmy my, jako Europa, zrobili krok do tyłu, policzyli to wszystko, co mamy, zastanowili się, gdzie na tej światowej szachownicy powinniśmy, no, poustawiać swoje małe flagi, z którymi partnerami, jak w brydżu, albo raczej jak w pokerze, z którymi partnerami powinniśmy rozgrywać. Zawsze szukać przynajmniej dwóch, nigdy jednego, a najlepiej 15. No, tego typu działalność rozpocząć, ponieważ to, co robimy w tej chwili, powoduje, już zrobiliśmy, że jeżeli chodzi o technologię, no, korzystamy głównie z technologii amerykańskich albo przejętych przez firmy amerykańskie. A te technologie są możliwe do zrealizowania, ponieważ korzystamy ze sprzętu chińskiego. To wszystko, co otacza pana, to wszystko, co otacza mnie, działa w ten sposób. Także technologia, to urządzenie cyfrowe, z którego korzystamy, żeby się komunikować, no nie jest urządzeniem europejskim. Te mikrofony, z których korzystamy, też nie są urządzeniami europejskimi. I myślę, że to jest znacznie poważniejszy problem, niż jesteśmy tego świadomi. Dla mnie to jest problem. O tym staram się mówić. Pokazuję, co się właśnie w danych obszarach dzieje w Chinach, jak to państwo działa, pomimo wszelkiej koturnowości, dziwności, które ono w sobie zawiera. Powinniśmy czytać bardzo wiele rzeczy, które płyną z Chin między wierszami, naprawdę. Nie brać tego słownie. A tak się bardzo często dzieje, że to, co komunikują Chińczycy, bierze się dosłownie, natomiast powinno się czytać bardzo dużo między wierszami. To, co mnie zaniepokoiło, chociażby przy okazji zakończonych niedawno dwóch sesji, to wskazane priorytety rozwoju państwa, no dla mnie są zatrważające, ponieważ postawiono na naukę i technologię, między innymi komunikację kwantową, między innymi bloki innowacyjne. To jest wszystko to, panie Mateuszu, czym Chiny będą przyciągać do siebie państwa małe, mniejsze, biedniejsze, te państwa z ambicjami.
To jest,
To
sobie,
jest.
podsumuję sobie tak trochę też podsumować, bo zbliżamy się powoli do końca. Myślę, że tak, zgadzam się z panem co do takiej kondycji przede wszystkim europejskiego przemysłu, nie tylko zbrojeniowego, ale też faktu, że no, wypchnęliśmy stąd biznes i ten teraz biznes, jak ma tu funkcjonować w obliczu właśnie niedostatecznych źródeł energii. No niewątpliwie tutaj staję troszkę lekko w obronie Europy, bo jak obserwuję ten świat, powiedzmy od 2, 3 lat, sporo się zmieniło, na początku narracyjnie, później kolejne różne inicjatywy. Myślę, że tutaj bardziej kompetentni eksperci co do spraw energetyki byliby. No, ja też nie zgodzę się może co do tej polityki klimatycznej, ale to też również głos oddam ekspertom. Doświadczenia też z moich rozmów przede wszystkim ekspertami z Azji Środkowej czy to z Afryki wskazują, że na to, że no, to zaangażowanie chińskie i też podpatrywanie Chińczyków nie jest do końca tak różowe, jak o nim pan odpowiada. Odsyłam też do moich poprzednich rozmów. Fakt faktem, że Europa musi się w jakiś sposób przebudzić. Zgadzam się, nie jestem tylko pewien, czy te gwarancje ze strony bezpieczeństwa Pekinu i tutaj ukłon w tę stronę powinien być tym kierunkiem przynajmniej realizowanym przez Warszawę w obliczu również toczącego się konfliktu na wschodzie.
Panie Mateuszu, gwarancje bezpieczeństwa są tylko słowami. Wie pan, no jeżeli gracze przesuwają piony, i nawet jeżeli w tym przesuwaniu jest blef, to druga strona musi, druga, trzecia, czwarta, musi brać pod uwagę, albo pojawia się wątpliwość, czy to jest blef, czy to nie jest blef. Więc na tym polega ta cyniczna gra polityczna, i no, to jest taka rzecz, która uważam powinna być dominantą w myśleniu polskim i w myśleniu europejskim. My nie mamy kolegów. My nie mamy kolegów na świecie. Chińczycy nie są kolegami, Amerykanie również nie są kolegami. I w związku z tym powinniśmy tak się zachowywać, by myśleć głównie o swoim interesie, o swoim bezpieczeństwie, tak jak ci wszyscy inni gracze postępują. A że tak się złożyło akurat, że dzięki temu, jak Chiny się skonstruowały i jak zaczęły funkcjonować po Deng Xiaopingu, no to są w wielu przypadkach bardzo dobrym wzorem funkcjonowania przede wszystkim w obszarze ekonomii, ale również w obszarze stymulowania badań i rozwoju i rozwijania nauki. I to są takie obszary, na które ja bym zwracał uwagę w zupełnym oderwaniu od tego, czy Chiny się deklarują jako komunistyczne, taoistyczne, czy jakokolwiek inne. To dla mnie nie ma większego znaczenia.
Padło wielokrotnie hasło elektryki. Ja zachęcam Państwa, żeby tutaj sięgnąć do odcinka o tym, jak chińskie elektryki podbijają rynek europejski. Adam Borusewicz na kanale oczywiście taki materiał się znajduje. Dziękuję serdecznie za dzisiaj.
Ja
Sporoma
również
rzeczami
dziękuję.
się nie zgadzamy, ale różnimy się pięknie. Mam nadzieję do usłyszenia w najbliższym czasie. I cóż, kłaniam się nisko.
Ja
Leszek
również do
Śląski.
usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.